Zatrzymaj, Walek, wysiądę! – zawołał Józek.
– Po co, po co? – krzyknął wuj Mieczysław. – Jazda, zdążysz przywitać się w domu!
Walek znów puścił konie, przemknęli obok Hanki i Józef krzyknął jej – Dzień dobry! Ona jednak nie dosłyszała. Stała jeszcze chwilę, wciąż się uśmiechając, tylko już nie powiewała liściem łopuchu. Z alejki lipowej nagły zakręt prowadził w bok do oficyny wuja Mieczysława. Wprost jechało się do domu. Na oficynie dach pokryto w wielu miejscach nowym gontem, wyglądał teraz jak srokacze wuja. Józef nie wszedł do domu, lecz pobiegł z powrotem na spotkanie Hanki. Jednakże zaraz na zakręcie wpadł na panią Hejbowską. Szła z książką w ręku, z czerwoną parasolką i ze swoim jamnikiem. Na ukłon Józefa odpowiedziała uprzejmym skinięciem głowy.
– A witam, pan Józef. Patrzcie państwo, to już dorosły mężczyzna.
Szurnął nogą tak zamaszyście, że obsypał piaskiem i swoje buty i pantofelki pani Hejbowskiej. – Moje uszanowanie, pani – głośno pocałował ją w rękę.
– Jakże matucha? Pomyślnie?
– Dziękuję. Dobra, proszę pani. Pani Hejbowska poniosła do oczu largon i obrzuciła go badawczym spojrzeniem.
No, no, powiedziała uprzejmie, to winszuję. A jakież zamiary na przyszłość? Pewno po wakacjach znowu do Warszawy na medycynę, słyszałam.
Józef poczerwieniał.
Nie, proszę pani, jadę do Paryża i mam studiować filozofię.
Zdumienie wyraziło się na pełnej twarzy pani Hejbowskiej gwałtownym wzniesieniem się rzadkich brwi.
Mój stryj, wyjaśnił Józef, życzy sobie tego.
Aha,
no i zapewne poniesie koszta, zatem ruszyło go sumienie.
Józef miał czapkę w ręku, nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Stryj zawsze był dla mnie dobry, bąknął.
No tak. Ale nie mógł pańskiemu ojcu darować, że zrobił mezalians żeniąc się z Kijakowiczówną. Widocznie przeszło mu to na starość, bo chyba już ma po 60.
Chyba 66 czy 67, jak oblicza mama. Właśnie nadeszła Hanka i nieśmiało zbliżyła się do nich. Józef chciałby ją mocno wyściskać, jednakże w obecności pani Hejbowskiej krępował się i tylko raz pocałował siostrę w policzek. Aj, biedna, kochana Hanka.
A, to dobrze, że panna Hanka już wraca, odezwała się oschle pani Hejbowska, bo trzeba spieszyć się z koszulkami nocnymi Lusi i pocerować moje pończochy. Położyłam je na komodzie w sypialni.
Już idę, proszę pani.
I niech panna Hanka dopatrzy, jak Karolcia prasuje różową sukienkę Lusi, żeby plisek nie zaprasowała.
Dobrze, proszę pani. Odeszła szybko, a Józefowi serce ścisnęło się mocno. Traktuje ją jak służącą, pomyślał z goryczą. Miał rację Buszel, że kapitaliści wyzyskują, ale cóż na to poradzić? Przecież Hanka musi zarabiać. Jednakże do pani Hejbowskiej uczuł silny przypływ niechęci. Już chciał pożegnać ją i iść do oficyny, lecz zatrzymała go pytaniem.
A panu pewno trudno będzie z francuskim. Nie mówi pan płynnie?
Muszę poduczyć się, proszę pani.
A wobec tego zrobię panu pewną propozycję. Będzie pan mógł mieć konwersację francuską z nauczycielką Lusi. I zresztą z Lusią, która już mówi bardzo dobrze, a ile razy ja idę na spacer, miło mi będzie też mieć towarzysza.
Bardzo dziękuję, zmieszał się Józef. Gdzieżbym się ośmielił? Jak ja się odwdzięczę?
Pani Hejbowska uśmiechnęła się. A, taki drobiazg, ale jeżeli już koniecznie chce pan zrewanżować się, to mógłby pan na przykład dawać 2-3 lekcje arytmetyki i algebry tygodniowo. Panna Korel też za to będzie panu wdzięczna, bo matematyka to jej słaba strona.
Pomówimy o tym jutro szczegółowo, a tymczasem do widzenia, panie Józefie. Znowu cmoknął ją w rękę i krótszą drogą przez sad wiśniowy poszedł do oficyny. Wuj i matka siedzieli na ganku, matka widocznie zdążyła już opowiedzieć wszystko, bo wuj nerwowo kręcił wąsy i z miejsca przywitał Józefa pytaniem.
A cóż ty na to?
Ja?
Nic.
Wzruszył chłopak ramionami.
Głowę ci tylko kołują. Najlepiej zrobiłbyś, jakbyś na te banialuki ręką machnął. Co ci po jakiejś filozofii? Filozofii nie ugryziesz.
Stryj powiedział, że mnie zabezpieczy.
Albo zabezpieczy, albo nie. Zabezpieczy. Jego fantazja i tyle. A jakbyś, panie dobrodzieju, porządny fach miał w ręku, to gwizdać możesz na łaskę pana stryja.
Dyskusje na ten temat miały się powtarzać jeszcze nieraz. Z góry jednak wszyscy wiedzieli, że przecież woli pana Cezarego trzeba ulegać, chociażby ze względu na spadek. Józef Domaszko zaczął lekcję z Lusią. Dziewczynka była krnąbrna i rozkapryszona. Wprawdzie fakt, że pan Józef z oficyny od pana Kijakowicza jedzie do Paryża i ją napełnił swego rodzaju respektem, wprawdzie przestała mu dokuczać tak demonstracyjnie jak dawniej, lecz nie żałowała sobie swobody przy lekcjach. Za to Józef robił szybko postępy w języku francuskim. W pierwszym rzędzie przyczyniły się do tego rozmowy z samą panią Hejbowską. Nudziła się bardzo i dlatego spacery jej z Józkiem stawały się z każdym dniem dłuższe. Początkowo ich celem bywało jeziorko, wzgórek za parkiem lub stary młyn wodny. Z czasem wszakże wyciągnęły się poza szosę, aż do krzywego wąwozu w lesie. Te przechadzki wpłynęły znakomicie na humor pani Hejbowskiej i na cerę Józefa. Pryszcze znikały, widocznie pod wpływem zbawiennego działania pięknej mowy francuskiej i tak zwanego tchnienia wsi polskiej, może z niejaką szkodą dla nowego ubrania koloru marengo, które przy bliższym zetknięciu z matką naturą przyzieleniło się tu i ówdzie. Józef coraz częściej był zapraszany do dworu na obiad lub na kolację. Przy stole rozmowa toczyła się wówczas po francusku i tylko stary pan Hejbowski od czasu do czasu chrząkał po polsku. Józefowi było bardzo przykro, że nigdy nie zaproszono ani pani Domaszkowej, ani Hanki, ani wuja Mieczysława, ale umiał się z tym pogodzić, zdając sobie sprawę z ich niewyrobienia towarzyskiego. Wreszcie przyjechała ciotka Michalina z Natką. Stwierdził to właśnie po powrocie z krzywego wąwozu i na próżno starał się ukryć swoje niezadowolenie, co na twarzy Natki wywołało wyraz boleści. Od tego dnia sytuacja Józefa uległa pewnej komplikacji, a jego siły znacznemu nadwątleniu. Schudł porządnie, lecz przecie pozostał na wysokości zadania, nie dając ani w oficynie, ani we dworze powodów do niezadowolenia ze swego towarzystwa. Wuj całymi dniami zajęty był w polu, pani Domaszkowa w zabudowaniach gospodarskich, ciotka Michalina z Natką chodziły na jagody, a Józef niemal cały czas spędzał we dworze. W tymto okresie nastąpiło zaćmienie słońca. Józef musiał zakopcić wszystkie potłuczone szyby i już od samego rana, kto żył w Terkaczach, nieufnie obserwował słońce. Pan Hejbowski na wszelki wypadek kazał pozamykać okna i spędzić bydło z pola. Nigdy nie wiadomo, co w takim wypadku może się zdarzyć, a strzeżonego Bóg strzeże. Od początku zaćmienia stawiał też najgorsze horoskopy.
Ja wam powiadam, mówił z przekonaniem, że tak się to nie skończy. Albo będzie wojna z Turkami, albo rewolucja, albo co najmniej gradobicie.
Józef uśmiechnął się pod świeżo puszczającym się wąsikiem i ani przypuszczał, że zajdą już tak prędko wypadki, które swą wagą nie tylko zamkną przed nim Józefem Domaszką drogę do Paryża, lecz wstrząsną posadami świata. Wojna